Miał szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mam przed sobą artykuł, który poszukiwałem, którego podobną treść, a chodziło mi właściwie o sens, o samą wiadomość, poszukiwałem dzisiaj, przed chwilą zresztą w Global Timesie, ale niestety nie znalazłem. No i w związku z tym muszę się zadowolić wersją polską tego, tej sprawy. A sprawa, znaczy artykuł jest z 3 listopada, z Niezależnej. Kanada pozbywa się chińskich firm. I Lid Kanada nakazała wyjście ze swojego rynku 3 surowcowym firmom z Chin, poinformował minister innowacji, nauki i przemysłu Francis Philippe Champagny. Decyzja kanadyjskiego rządu dotyczy firm zaangażowanych w inwestycje w przemyśle wydobywającym minerały o krytycznym znaczeniu, między innymi lit. Chodzi o minerały, głównie minerały ziem rzadkich. Firmy, o których mowa, to Sinomine z Hongkongu, Changch Lithium International Ltd. i Zhang Mining Investment Co. I teraz w komunikacie tego ministra kanadyjskiego piszą, co następuje. Minerały krytyczne są szczególnie istotne dla tworzenia zielonej i cyfrowej gospodarki przyszłości. Zwiększone zapotrzebowanie na te materiały stanowi dla Kanady okazję o charakterze pokoleniowym. Dodał, że choć Kanada nadal chętnie wita bezpośrednio inwestycje zagraniczne, rząd będzie działać zdecydowanie, kiedy inwestycje takie zagrażają bezpieczeństwu narodowemu i naszym własnym łańcuchom dostaw minerałów krytycznych. Champagny poinformował, że decyzja rządu została podjęta na podstawie faktów i zgromadzonych dowodów, po uwzględnieniu opinii ekspertów, a także wywiadu i innych partnerów rządu. Miniony piątek Champagny oraz minister zasobów naturalnych Jonathan Wilkinson poinformowali, że Kanada ograniczy dostęp zagranicznych firm będących własnością rządów do inwestycji w sektorze minerałów krytycznych w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na te surowce, możliwości, jakie pojawiają się w związku z tym dla rodzimych firm oraz rosnące napięcia w stosunkach z Chinami. To jest najważniejsze. Według danych zgromadzonych przez Uniwersytet Prowincji Alberta i cytowanych przez publicznego nadawcę CBC, Chiny są dla Kanady 3. co do wielkości partnerem handlowym po USA i Unii Europejskiej, a w ubiegłym roku eksport do Chin wzrósł do 28 miliardów dolarów kanadyjskich, najwyższego poziomu od czasów przed pandemią. A poza żywnością i papierem, najważniejszą pozycją w eksporcie do Chin były właśnie surowce. Rząd Kanady finalizuje obecnie pracę nad swoją strategią dotyczącą minerałów krytycznych, której celem jest osiągnięcie przez Kanadę pozycji globalnego dostawcy. Wicepremier i minister finansów Chrystia Freeland w minionych tygodniach wielokrotnie wskazywała, że intencją rządu federalnego jest zacieśnienie relacji gospodarczych, przede wszystkim z demokracjami przestrzegającymi zasad praworządności. Tak, to wszystko. Całe szczęście. A źródło PAP, oczywiście. Proszę Państwa, powiedzmy sobie, że do tego materiału niezależnej specjalnych zastrzeżeń nie ma, bo oni tak właśnie jak naprawdę tylko cytują. Oczywiście też można, to wszystko zależy od tego, kogo się cytuje, prawda? No ale powiedzmy sobie, że nie będę kopał leżącego. Czyli tą niezależną. A jak to wygląda z mojej perspektywy? Czyli perspektywy człowieka, który zajmuje się stosunkami chińsko-kanadyjskimi, zawsze kiedy to zaczyna być ciekawe, a przez kilka lat to było bardzo interesujące, te stosunki były kiepskie. Proszę pamiętać, że Kanada uwięziła córkę szefa Huawei, chyba, Meng Wanzhou, i trzymała w areszcie domowym przez kilka lat. No w końcu ją wypuścili. Natomiast te stosunki chińsko-kanadyjskie są kiepskie. No ale to wiecie Państwo, to że są kiepskie, to nie oznacza, że trzeba pójść na noże. No a tutaj Kanadyjczycy zareagowali, jak widać, na prośby swoich kolegów z zagranicy, z bezpośredniej zagranicy, czyli z południa, czyli ze Stanów Zjednoczonych. No i dołączyli do, rząd Kanady dołączył do tego chóru antychińskiego, który przetacza się przez cały świat. No cóż, można by tylko zacytować tą łacińską sentencję o tempora o mores. A tak wracając do analizy tego zdarzenia, to chciałem Państwu powiedzieć, że oczywiście tą analizę należy, znaczy tą sprawę należy rozpatrywać w kilku aspektach. Po pierwsze, najważniejsze, o którym wspomniałem, mianowicie wojna na wszelkich możliwych frontach, niewypowiedziana wojna, którą wydały Stany Zjednoczone już za czasów szefowania Departamentowi Stanu przez panią Clintonową, Hillary'ę zresztą. I to ona była autorką tej zmiany, pivotu do Azji. No i to właśnie chodziło. I to był początek takiej instytucjonalnej batalii z Chinami. Później już było tylko gorzej, teraz, znaczy rzecz się rozkręca cały czas. Ta antychińska histeria na całym świecie się rozkręca. No najlepszym przykładem, najlepszym dowodem na to w Polsce jest to, że a mimo tego, że Chińczycy budują kilkadziesiąt w tej chwili, nie, dokładnie nie pamiętam, chyba coś 30 kilka, budują, są w trakcie budowy 30 kilku elektrowni atomowych u siebie w kraju, to myśmy zamówili i te elektrownie są tam trzy razy chyba droższe, tańsze od amerykańskich, Westinghouse'a. To polski rząd, a właśnie pytanie, czy to na pewno polski, dokonał zakupu u Amerykanów, no i dwóch elektrowni u Amerykanów. To jest zdumiewające, jak my będziemy musieli, jakie krocie pieniędzy będziemy musieli zapłacić za to, no ale to już trudno. Uważam, że elektrownie atomowe powinniśmy mieć, tylko właśnie niekoniecznie od Amerykanów. No a jedna, a wśród tych trzech jedna będzie w południowych Koreańczyków, która to elektrownia będzie trzy razy właśnie tańsza od amerykańskiej. Natomiast o Chinach w ogóle nie ma mowy. Co to oznacza? No to oznacza, że skoro w Polsce chce się budować trzy elektrownie w ciągu najbliższych 10 lat, no to to oznacza, że Chińczycy, którzy mają największy front budowlany, jeśli chodzi o elektrownie jądrowe i zupełnie przyzwoity poziom tych elektrowni, w ogóle zostali wyeliminowani w przedbiegach z ubiegania się o te kontrakty. No to przecież to nie jest żadna inna, to nie jest decyzja ekonomiczna, bo to nie ma nic wspólnego z ekonomią, natomiast to jest czysto decyzja polityczna. No ale tak to u nas jest. Więc tutaj na froncie polskim mamy przykład tego, nawet polski rząd, powtarzam jeszcze raz, załóżmy, że on polski, jak polski rząd realizujący ponoć polskie interesy, porusza się w obszarze, który wyznaczyli Amerykanie. Ale to oczywiście nie tylko polskim, właśnie w tym artykule jest mowa o kanadyjskim rządzie, który porusza się dokładnie tą samą ścieżką. Znaczy może nie tą samą, może Kanadyjczycy poszli jeszcze głębiej, bo jeszcze dalej w myśl sugestii amerykańskich, albowiem wyrzucili ze swojego terytorium trzy filmy, czy wyrzucają ze swojego terytorium trzy filmy. Oczywiście cały czas mówiąc o zagrożeniu bezpieczeństwa narodowego. I teraz w takim razie oni ciągle mam odniesienia do Polski i do Chin z tym zagrożeniem, bezpieczeństwa. Czy uważacie Państwo, że sprzedaż TPSA nie była zagrożeniem, nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa? France Telecom? Przecież France Telecom jest firmą państwową. Więc polska firma państwowa została sprzedana francuskiej firmie państwowej. Czy na przykład pozwolenie na sieć światłowodową wzdłuż torów kolejowych dla żydowskiej firmy, już nie pamiętam jak ona się nazywa, która to firma opanowała polski przemysł, polskie światłowody, przesyłanie danych światłowodami, było zgodne z intencją o bezpieczeństwie narodowym? Oczywiście, że nie. No i takich kombinacji, takich rzeczy było setki, odpocząwszy od tej tak zwanej transformacji. Więc panowie Balcerowicz i Mazowiecki, no tamten Mazowiecki już nie żyje, ale Balcerowicz powinien wisieć, po prostu wisieć. Czy na przykład w związku z tym, czy krzyk o tym, że Chiny nie pozwalają szeroką ławą wejść różnym zachodnim firmom na swoje terytorium ma podstawy? No to jest chyba oczywiste, prawda? Skoro mają podstawę wyrzucanie firm chińskich z Stanów Zjednoczonych, firm chińskich z Kanady, próbuje się wyrzucić firmy chińskie z Polski, próbuje się nie dopuścić firmy chińskie na rynek niemiecki i inne rynki europejskie, no to dlaczego Chińczycy nie mają się bronić, ja się pytam? Ale to jest oczywiście pytanie retoryczne. Tak, kolejnym aspektem jest tu oczywiście, nikt sobie nie będzie tym zawracał głowy, ale kolejnym aspektem, któremu się należy przyjrzeć, jest tak zwany wolny rynek. Panu Gwiazdowskiemu, profesorowi zresztą, którego bardzo lubiłem, liberałowi gospodarczemu, ale którego bardzo lubiłem, ceniłem go, a wpisałbym do Sztambucha, gdyby taki on posiadał. Pytanie, gdzie tu jest w tym miejscu, w tym momencie wolny rynek? Czy Kanadę można uznać za kraj wolnorynkowy, czy nie? Więc ja twierdzę, że nie. No a przecież to ponoć dojrzała demokracja. Tak słyszałem o tym. No i właśnie poza tym równe traktowanie kontrahentów, równe traktowanie firm na rynku w tym samym kraju. Czy coś ktoś mógłby coś na ten temat powiedzieć w przypadku tej historii z wyrzuceniem chińskich już działających firm w Kanadzie? No tak. Więc proszę Państwa, jeśli ktoś myśli, że to, no ma to, w czym my żyjemy, ma cokolwiek wspólnego z wolnym rynkiem, z demokracją i z tymi innymi różnymi bzdurami, których pełne mordy mają politycy, to oczywiście nie. To nie ma nic wspólnego z tak zwaną demokracją ani z wolnym rynkiem. Nic kompletnie, absolutnie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.